Wiem, że powinienem wam powiedzieć sporo o Giedrzwałdzie. Kto z was był w Giedrzwałdzie? Pewnie mieliście przewodnika, być może ksiądz, któryś z kanoników was oprowadzał po tym miejscu. Ja po swoich doświadczeniach życiowych wiedziałam, że nie mogę wrócić do mediów, zresztą wtedy drzwi dla mnie mediów były zamknięte. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, nie wiedziałem co. Pan Jezus mi podpowiedział, ustami kapłana na spowiedzi, którego nie znałem, powiedział, pisz książki, tak nagle. I postanowiłem, że muszę to zrobić, chociaż miałem pomysł na zupełnie inną książkę. I nagle z wydawcą zacząłem rozmawiać o tym, co się dzieje w Giedrzwałdzie, co się ze mną wydarzyło i dlatego ona się pojawiła. Nie jest to tylko książka o Giedrzwałdzie, to jest, jak powiedziałem w hołdzie Maryi, to jest o niej. To jest o wielu miejscach w Polsce w kontekście tego, co się wydarzyło w Giedrzwałdzie i jak ważne jest na tu i teraz, bo to objawienie się nie skończyło. Ono ciągle trwa. Maryja powiedziała, że do końca będę, do końca tu będę. Do jakiego końca? Do końca 1877 roku? Pobłogosławiła źródło, pobłogosławiła swoją figurę w kapliczce, która się nazywa kapliczką objawień, bo na prośbę Matki Bożej została postawiona i Maryja zaaprobowała figurę będącą w tej kapliczce. I ta figura, która tam jest, jest tą samą figurą. Kiedy wizjonerki Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska płakały, Maryja, wiedząc dlaczego płaczą, ale taką reakcję wywołała w nich, pytając czemu są smutne, odpowiedziały, że ta figura nie oddaje tego, jak jesteś piękna. Maryja powiedziała, zawsze się uśmiecham, jak to słyszę, nie smućcie się, może być. I chociaż w czasie objawień giedrzwałdzkich Matka Boża objawiała się jako blond dziewczyna, młoda dziewczyna, siedząca na tronie, to jest tam ukazana w pozycji stojącej. Tak jak znamy z cudownego medalika i tak jak wyobrażamy sobie niepokalaną, tak jak sobie ją wyobrażano w XIX wieku, bo niebo dało to wyobrażenie. I Matka Boża na pytanie, jak ma być przedstawiona w tej kapliczce, odpowiedziała, figura ma być stojąca. To też było nawiązaniem do tego, że na pytanie, kim jesteś, jestem niepokalanie poczęta, nakierowywała mocno na to, że nie pojawiło się jakieś widziadło, jakieś mamienie, tylko że na przykład ksiądz proboszcz, to był uczony człowiek, ksiądz Augustyn, w tłumaczeniu Wisła, jego nazwisko to Wisła, to też szczególne, prawda? Niemiec, który ma na nazwisko Wisła, rozeznał, od pierwszego dnia objawienia rozeznał, że trzeba się przypatrzyć, że trzeba się modlić, przede wszystkim modlić. I to było piękne, bo mamy zapis rozmów wizjonerek z Maryją, mamy zapis badań Komisji Kościelnej i tej teologicznej strony, i tej lekarskiej. Do lekarzy został powołany także protestant, żeby podejść do tego jak najbardziej obiektywnie, do tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Tym bardziej, że Maryja na pytania związane z protestantami też odpowiadała. Kiedy była sytuacja, mówimy tutaj o 3 miesiącach, 160 objawień Matki Bożej, ponad 182 objawienia, 160 przypisanych Matce Bożej. Był dzień z demonicznym atakiem. Żandarmi, którzy z ramienia władz w Olsztynie zabezpieczali ten teren, a konkretnie przeszkadzali, bo ich zadaniem było przeszkadzanie. Na przykład był zakaz, ludność miejscowa z Giedrzwałdu nocowała pielgrzymów. Żandarmi potrafili wchodzić do domów i wypędzać pielgrzymów. A czas tamtego lata nie był czasem jakimś takim pięknym, bo było i słońce, ale dużo było i deszczu, dużo było takiej chłodnej pogody, więc pielgrzym chciał się gdzieś schronić. Więc władza wiedziała, że jak wygna kogoś na dwór, to może sobie stamtąd pojedzie. I nie było żadnych awantur, pomimo takich represji. Więc w noc, kiedy Maryja pobłogosławiła źródło, potem błogosławiła przed kościołem wszystkim pielgrzymom, błogosławiła tak jak kapłan błogosławi. Wtedy rozpętała się wręcz burza, bez piorunów, ale był wicher potężny i ludzie mieli różne mamienia diabelskie. Salve Regina odśpiewane uspokoiła tę burzę, czyli do Maryi, wezwanie do Maryi. Uspokoiło to wszystko. Maryja potem mówiła, że to było od złego ducha. Wielu żandarmów prosiło o różańce. Kiedy pytana przez wizjonerkę, jak jedna luteranka ma się nawrócić. Ludność Giedrzwałdu to w większości byli katolicy, tak jak i w armii. było niewielu protestantów mieszkających w Getrzwałdzie. Takie pytania były naturalne. Maria powiedziała, macie dać nam mszę świętą. Albo macie modlić się na różańcu w intencji tej osoby. To są wskazówki, które Maria daje. Pojawiała się w Getrzwałdzie, objawiła się mówiąc lub w postaci gestu, wizerunku. Nigdy nie wyszła sama z zamiarem pytania o coś wizjonerki. Zawsze była pytana. Ja ułożyłem te wszystkie wypowiedzi, do których mi się udało dotrzeć za pośrednictwem badań Komisji Kościelnej, ale także za pośrednictwem ocalałych zeznań świadków i świadectw dawanych przez pielgrzymów, świadectw, które znajdują się w prasie tamtego czasu, drukowanej przede wszystkim pod zaborem pruskim. Właśnie one dają pełen obraz tego, co tam się wydarzyło i ująłem to w formę wywiadu. Jako dziennikarzowi tak przyszło, prawie kilka tysięcy przeprowadzonych wywiadów, więc jak zacząłem czytać, w jaki sposób Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska zadają pytania Matce Bożej, a nie tylko one zadawały, bo jeszcze Wieczorkówna zadawała, były cztery wizjonerki, dwie małoletnie i dwie już dojrzałe panie, jedna ponad 20-letnia, na tamten czas dojrzała, i ponad 40-letnia, to już wdowa Bilitewska, ale Komisja Kościelna zatwierdziła objawienia tylko tych dwóch małoletnich. Zeznania starszych nie zostały wzięte pod uwagę, ponieważ pojawiła się fałszywa pobożność, być może płynąca z serca, ale być może zły za bardzo wszedł tam ze swoim fałszywym objawieniem. Rok potem pojawiły się objawienia świętego Józefa w Getrzwałdzie, fałszywe objawienia, a te starsze wizjonerki przyznały się do umawiania swoich zeznań. Stąd dlatego mówi się o tych dwóch dziewczynach młodych i o tym, czego one doświadczyły i co nam przekazują w zeznaniach Komisji Kościelnej. Powiedziałem, że Maria nie wychodziła sama. Jak się pojawiła, wyszła sama, bo się pojawiła, tak? To była środa, końcówka czerwca, środek tygodnia. To był czas kończenia nowenny do Matki Bożej na ziemi warmińskiej i dzień, w którym Justyna Szafryńska zdała egzamin dopuszczający ją do pierwszej komunii. Dla niej to było szczególne, bo czytając w zeznaniach kościelnych bardzo mocno widać sytuację związaną z nauczaniem na tych terenach dzieci. Sama Szafryńska została opisana jako osoba dosyć małolotna. Samulowska została opisana, że bardziej jest pojętna. Zresztą to potem widać, kiedy Samulowska uczy się języków obcych, niemiecki poznaje, francuski, rusza do Gwatemali, gdzie też nie ma kłopotów z porozumiewaniem się z miejscową ludnością. Tak Szafryńska ma tutaj kłopoty. Ta radość, którą ona pokazuje światu, pokazuje nam, bo teraz o tym czytamy i czytamy o tej jej radości, jest radością kogoś, kto się raduje tym, że mu się udało, ale że niebo mu pobłogosławiło. Bo kiedy bije w kościele o 21 naszego czasu, dla nich to była 9, około 9, dzwon, trzy razy był dzwon na Anioł Pański, rano, w południe i wieczorem. Nie tylko w kościołach, ale na całej Warmii, w kapliczkach warmińskich. Teraz już nieliczne tylko mają dzwonki, wtedy miała większość dzwonki, kapliczek i na Anioł Pański bito, bądź też nawet w kociołki uderzano. To był dźwięk, to był jak budzik. Cały ruch zamierał. Wszyscy stali, pomodlili się, przeżegnali, w stronę kościoła odwrócili, żeby odmówić modlitwę. I tak zrobiła właśnie Szafryńska. 21 wraca już do domu po całym dniu pełnego wrażeń z matką. Matka była z nią wtedy. Idą, bo ona nie mieszkała w Getrzwałdzie. Żadna z wizjonerek nie mieszkała w Getrzwałdzie. Szafryńska była z Nowego Młyna. To jest miejscowość tak 5 kilometrów od Getrzwałdu. A Samulowska z miejscowości Woryty. To tak 2,5 do 3 kilometrów od Getrzwałdu. Ale żeby dojść do Nowego Młyna, Szafryńska musiała przejść przez Woryty. I tam słyszy dźwięk dzwonu, na kolana modli się. W sercu chce podziękować za to szczęście, że jej się coś udało wręcz niemożliwego, bo została i przez księdza proboszcza pochwalona, wszystko się udało, w sercu wie, jak jej się dobrze udało. I wtedy widzi klon, czas, inaczej kościół wyglądał. Teraz jest kościół w Getrzwałdzie rozbudowany o prezbiterium. Jeżeli spojrzycie na Getrzwałd od tamtego czasu, 1877 roku, to jest kościół bez prezbiterium. Po objawieniach dopiero rozbudowano. Wokół kościoła jest cmentarz. Cały teren to jest cmentarz. to wejście, które teraz jest, wtedy też prowadziło do kościoła, ale to była ścieżka. Tam, gdzie jest kapliczka, w tamtym rejonie był sad księdza proboszcza. Z plebanii wychodzono tam, ale przylegał do cmentarza bardzo mocno. I klon był na takiej granicy, można powiedzieć, tego świata i tego świata. Kiedy odwraca się i widzi, że na największym drzewie, na klonie, jakaś jasność się pojawiła, dziewczyna zareagowała tak jak każdy, kiedy zobaczy coś niespodziewanego. Zobaczymy meteoryt spadający, to krzyczymy, o, prawda, pokazujemy. A to, co ona zobaczyła, dla niej było niewyobrażalne. Nigdy czegoś takiego w życiu nie widziała. Matka ciągnie ją za rękę, idziemy. Nie, coś się dzieje, idziemy. Zdziwiona, że dziecko nieposłuszne. Musiało naprawdę coś się wydarzyć. Posłuszne dziecko staje się nieposłuszne na tę chwilę. I nagle wychodzi ksiądz proboszcz. Zauważcie, dziecko, matka, ksiądz. Nie, że mamy tylko jedną wizjonerkę. Rok wcześniej w Niemczech, w Marpingen, rzekomo objawienie Matki Bożej. Matka Boża pojawia się w lesie, kilka dziewczynek, dzieci pojawiają się i one to widzą. Same dzieci. Tu mamy matkę, córkę, księdza. Rozeznanie matki do córki, bo ona wie, jak na co dzień się zachowuje. Rozeznanie księdza proboszcza, przecież ją egzaminował. Cała prawda była. I wie, że ma czyste serce. Przystępuje, chce przyjąć Pana Jezusa. I od razu jest tak. Ona mówi, co widzi. Widzi, że przychodzą aniołowie. Widzi, że zaraz za tymi heroldami przychodzi Matka Boża, że jest tron, że jest mały Pan Jezus na ręku, że jest berło, królowa aniołów. Taka jest w obrazie Matki Bożej w głównym ołtarzu. I nic nie mówi, tylko się pokazuje. Ona widzi to piękno. Jak to jest uderzające piękno, skoro ona w szczegółach wszystko opisuje? Co Matka Boża ma na sobie? Jak jest ubrana? Jak wyglądają te blond włosy? W jaki sposób opadają? Jak wygląda mały Pan Jezus? Pojawia się jeszcze święty Józef. Ksiądz proboszcz, od jutra różaniec codziennie. Od razu wskazanie na różaniec, wskazanie na Ewangelię, na Słowo. I przychodzą. Ona już przychodzi z Samulowską, bo po drodze zachodzi do Woryt, jak to dziewczynka. Kto by nie powiedział, też bym gadał, wszystkich widziałem Matkę Bożą. Ona widzi i opowiada, dziewczyny z jej klasy przychodzą. Być może więcej było tych widzących. Zgłasza się wiele osób, są rozeznania, między innymi siostra księdza proboszcza. Ten od razu rozeznaje, że to jest wielka chęć takiego doznania mistycznego i wie, że to nieprawda, uspokaja ją. Ale niepokój jest w rodzinie, dlatego też jest pytanie związane z rodziną księdza proboszcza do Matki Bożej już w trakcie objawień. I to jest pytanie na dzisiejsze czasy. Każda odpowiedź Matki Bożej jest na dzisiejsze czasy i na przyszłe czasy. Do końca, jak powiedziała Matka Boża. Bo pytana, czy siostra księdza może się spowiadać u niego? Odpowiedź jest nie, ma się spowiadać u innego księdza. Tych pytań jest sporo, dlaczego taka mnogość? Matka Boża dała tutaj szczególną łaskę właśnie takiej odpowiedzi. Kiedy pielgrzymów już się pojawiło dużo, pojawiły się już tysięczne tłumy pielgrzymów, pojawili się ludzie z problemami i wiedzieli, że niebo może tylko odpowiedzieć na te problemy. Za pozwoleniem księdza proboszcza te pytania od ludzi przyjeżdżających z różnych miejsc z Polski, czy to z Poznania, czy nawet z Podhala, czy z Podlasia, czy z Kaszub, one były zadawane Matce Bożej. Niektóre odpowiedzi są nie że utajnione, ale nie były zapisane ze względu na to, że ci ludzie, ta rodzina tego nie chciała, nie życzyli sobie na zasadzie nie chcemy tego swojego tam brudu pokazywać. Ale była sytuacja, taka dosyć znana właśnie z Wielkopolski, że przyjechała rodzina i prosiła przez Matkę Bożą o zdiagnozowanie problemu. Dlaczego jest tyle nieszczęść w rodzinie? Dlaczego są takie choroby, jedna po drugiej, grozi bankructwo? Matka Boża odpowiada jasno i prosto. U was w rodzinie ktoś pije, nadużywa alkoholu. Używa matka słowa wódka, Matka Boża. Ktoś nadużywa, ale nikt nie nadużywa. Oni patrzą po sobie, ja nie piję, to ona nie pije, żona, dzieci nie piją. I kiedy przyjeżdżają na miejsce, potem wraca to świadectwo, okazuje się, że w rodzinie przyznała się kobieta. W tajemnicy nadużywała alkoholu. Przyjeżdża rodzina już tam z tych terenów z Braniewa i pytają, jak ma być uzdrowiony ojciec domu, ma przestać pić i modlić się na różańcu. Czyli mężczyzna ma modlić się na różańcu, czyli to nie jest modlitwa dla kobiet, to jest dla nas wszystkich, dla mężczyzn to jest modlitwa bardzo ważna. Skoro po objawienia w Getrzwałdzie, z dwóch karczm w Getrzwałdzie, jedna bankrutuje, to jakież to musi być silne wezwanie i zrozumienie wtedy ludzi. Jak silne jest, że powstają towarzystwa trzeźwości, Dzisiaj to śmiano by się, jakieś towarzystwa trzeźwości. Powstają, budzi się świadomość ludzi, bardzo mocna. Kiedy do Kietrzwałdu przyjeżdżają z terenów im obcych i to przyjeżdżają pięknie ubrani Polacy, posługujący się piękną polszczyzną, wręcz książkową, są zadziwieni, bo myśleli, że to jest język, ludność warmińska myślała, że ich język to jest jakby język podludzi, bo urzędowy język niemiecki, w klasach też szkoły wyższej po niemiecku, język polski tylko na tej podstawie zupełnie początkowej, to myśleli, że są gorsi. A tu się okazuje, że nie, przyjeżdżają pięknie ubrani w powozach, mówią polszczyzną, się okazuje, że Polacy są nie tylko tutaj, ale są wszędzie. Co się dzieje? Doszło do tego, że zaczęły później z Kietrzwałdu płynąć wycieczki. Kiedy już można było, pojawiły się na tyle pieniądze, to już było w XX wieku na początku, do Krakowa z Kietrzwałdu ruszały pielgrzymki patriotyczne na Wawel. Są zapiski w kronikach szkolnych, właśnie w Worytach, że z Kietrzwałdu i z okolicznych wiosek dzieci chciały zobaczyć, bo nie wiedziały, że Polska miała króla i to nie jednego. Czyli świadomość jaka, tutaj zmierzam do tego, że Matka Boża po polsku mówiła, niektórzy powiedzą, że gwarą warmińską. Nie wiem, czy słyszeliście, drodzy Państwo, jak brzmi gwara warmińska. Ona nie jest taką gwarą porównywalną z tym, jak na Śląsku się mówi, ani tym bardziej jak na Kaszubach. Jest więcej zrozumiała po polsku, ale tam Matka Boża, jak czytamy, naprawdę odzywała się po polsku. Dzieci ją rozumiały. Ale jak czytamy z zapisków z 1878 roku i czytamy, co Matka Boża powiedziała, to, co zapisano w 1878 roku, było odpowiedzią Matki Bożej, w taki sposób, jak ona odpowiedziała, a nie tak, jak ktoś sobie przetłumaczył, co Matka Boża powiedziała. I kiedy czytamy potem prasę tamtego czasu, zwłaszcza z Wielkopolski, widzimy, w jaki sposób dziennikarze pisali. Nie każdy był Prusem i Sienkiewiczem. Proste odpowiedzi, konkretne pytania. To, co na ten dzisiejszy czas. Kapłani, tu zwrócę się właśnie do nich. Matka Boża do was tam mówi i to mocno do was mówi, poprzez świeckich. Bo na pytanie, co mamy zrobić, żeby opustoszałe parafie znowu miały księży, bo jeżeli parafia została pozbawiona księdza lub umarł, naturalne przyczyny, to nie było obsadzeń w wyniku ustaw Bismarcka. Nie można było tam... Biskup nie mógł powołać nowego kapłana do tej parafii, była opustoszała. Więc było tak, macie się zmodlić i kapłani będą do nas, a do kapłanów, a wy macie się zawierzać mnie, macie się zawierzać niepokalanej. Szczególnie do kapłanów warmińskich to mówiła, ale sami obserwujemy i patrzymy, jak ważna jest modlitwa właśnie za nich, a podejrzewam, że oni sami w sercu dobrze wiedzą, jak ważne jest zawierzenie się niepokalanej. 3 miesiące, do połowy objawień, raz dziennie różaniec mówiony wieczorem, cały na raz, bo do połowy lipca trwał rok szkolny, kiedy przyszły wakacje, to na pytanie do Matki Bożej, czy można rozbić różaniec na 3 pory dnia, na 3 części, Maria mówi tak, jest pytanie, czy najpierw mamy mówić różaniec, czy najpierw ma być Eucharystia, Matka Boża mówi najpierw Eucharystia, a potem różaniec. Nie dlatego, że mamy, tak jak w naszych parafiach podejrzewam, w większości o 17:30 jest różaniec, a potem msza święta. Matka powiedziała, że nie, to może po mszy świętej różaniec. Kieruje na Chrystusa. To jest środek objawień. Rozpoczyna się, czego żądasz na początku? Żądam, żebyście odmawiali różaniec. Koniec objawień. Prosi, żebyśmy odmawiali różaniec, a w środku właśnie nakierowuje na Pana Jezusa. Taka robi się zwarte, mocne orędzie Matki Bożej. W centrum jest Jezus Chrystus i ona prowadzi. I tak mnie naprowadziła w Kietrzwałdzie. Nie opowiem wam tego wszystkiego, co Matka Boża opowiadała w Kietrzwałdzie. Wszystko tutaj opisałem z tej wiedzy, do której dotarłem. Każdy na pewno odkryje dla siebie mnóstwo z tego orędzia, bo ono ciągle jest odkrywane. To nie jest tak, że ktoś napisał rozprawę teologiczną i wiemy, o co chodzi. To jest odkrywane, to jest niesamowite. Kietrzwał był zagłuszony, był zapomniany. Był zepchnięty w niepamięć, najpierw przez zaborców, a potem przez zniewolenie u nas w Polsce po wojnie. Mocno był osaczony przez służby w obsadzaniu wokół, nawet rozdawaniu po wojnie opuszczonych gospodarstw przez warmiaków, bo Kietrzwał w czasie II wojny światowej to nie było tak, że oni uciekli stamtąd, nie chcieli zostać. Gestapo pierw wysiedliło większość mieszkańców. Ci, co zostali, to nieliczni jeszcze po tym pogromie wejścia wojsk radzieckich do Gietrzwałdu. Chociaż Gietrzwałd, jak się patrzy na inne wioski, został naprawdę oszczędzony. Kościół został oszczędzony. W Olsztynie, w szpitalu miejskim, zhańbiono siostry Katarzynki. Teraz są toczone procesy beatyfikacyjne. I do nich się odnosiła Matka Boża, bo pytana, wcześniej szpital miejski w Olsztynie prowadziły siostry Szarytki. I w roku objawień zostały przez burmistrza Olsztyna wypędzone z tego szpitala. One były takimi szpitalniczkami. I opiekowały się w sierocińcach dziećmi. Przedszkola organizowały. To pierwsze nauczanie. I burmistrz Olsztyna wypędza je ze szpitala. To w wyniku tych ustaw majowych Bismarcka to wszystko było przeprowadzane. W momencie, to jest zagadkowe, a z drugiej strony jakże znaczące, w momencie, kiedy one opuszczają ten szpital, burmistrz Olsztyna dostaje wylewu i umiera u siebie w gabinecie. Kolejny burmistrz jest bardziej restrykcyjny, bardziej jeszcze nienawistny do katolicyzmu i do Marii. Chociaż jest niezłym biznesmenem i z Olsztyna zrobił niezłą metropolię, jak na to miejsce Europy. I do tego szpitala na pytanie dziewczynek zadane przez księdza proboszcza, czy wrócą siostry do szpitala, wtedy mariackiego, dzisiaj jest miejski, w Olsztynie odpowiedziała, że wrócą. No i wróciły Katarzynki. Katarzynki wróciły na ten teren, posługują też teraz w Gietrzwałdzie, ale są też i siostry bezhabitowe od błogosławionego Honorata. Też posługują w Gietrzwałdzie. Czyli, że siostry, Maria mówi, że wrócą, jest. Kiedy dziewczynki pytają, czy mają wstąpić do zakonu, tak powinniście zrobić. Nie, że musicie koniecznie, ale powinniście zrobić. Czy to jest ta właściwa droga dalszej waszej formacji? I rzeczywiście one wstępują do Szarytek, Sióstr Miłosierdzia, świętego Wincentego a Paulo. Wtedy mocno posługiwały na tym terenie, miały swoje domy, sierocińce. Zaraz po objawieniach na ingerencję biskupa Kremenca Warmińskiego, trzeba zaznaczyć, muszę powiedzieć, że Kościół bardzo dobrze się zachował, od razu otoczył opieką wizjonerki, nie zostawił jej na pastwę losu i one zostały otoczone opieką, więc dalsze losy były też losami pokazania, jak się nimi Kościół opiekował. W przypadku Barbary Samulowskiej, która przyjęła imię Stanisława zakonne, a na bierzmowaniu Maria, no to uświęcenie życiem. Ona zmarła na nowotwór twarzy w 1950 roku i u schyłku tej choroby nie przyjmowała środków przeciwbólowych. Siostry zaświadczają o tej ostatniej drodze. Stąd jest taka prośba, żeby za jej wstawiennictwem się modlić, ponieważ proces beatyfikacyjny na tym poziomie podstawowym już jest dokończony. Już się nie zbiera świadectw. Czekamy na cud za jej wstawiennictwem. I kto się ma o co modlić? W moim przypadku łaska wiary. No ale tutaj nie będzie orzeczony cud, prawda? Jak stwierdzić, że on wiarę ma? Ważne jest to, co ludzie otrzymują w Gietrzwałdzie. Ja was zachęcam. Matka Boża nie po to pokazała, co macie brać z tego Gietrzwałdu fizycznie, żebyście myśleli, że to jest jakiś tam wymysł XIX-wiecznych mieszkańców Gietrzwałdu. Matka Boża pobłogosławiła źródło. Ono tryska do tej pory. To jest źródło szczególne. Źródło uzdrowienia w każdym zakresie. W każdym zakresie. Są świadectwa fizycznych uzdrowień od amputacji, uchronienia, przez nowotwory, tę plagę tego czasu, aż po duchowe. Wzrok, unieruchomienia kończyn. Sprzed 2 lat uzdrowienie młodego chłopaka, studenta, miał mieć amputowaną nogę. To był luty. W lutym opłukał w źródle nogę. Uzdrowienie. Uzdrowienie z alkoholizmu, z hazardu, z seksoholizmu. Wymodlenie poczęcia. Kiedy rozmawiałem z rodziną, mieliśmy okazję z żoną spotkać takie świadectwo właśnie małżeństwa, które dowiedziało się o Gietrzwałdzie, będąc w Lourdes. I przyjechali i mówili nam potem właśnie, że takie piękne świadectwo było dla ich życia. Teraz modlą się o kolejne dla swojej córki. I to może przyjść nawet za stawiennictwem rodziców Barbary Samulowskiej, których właśnie grób jest na cmentarzu w Gietrzwałdzie. I skoro mają tak świętą córkę, sami swoje życie mocno uświęcali. I tam należy pójść się modlić, w tych sprawach rodzinnych. To kolejne miejsce. Tam, gdzie należy modlić się przy kapliczce, tak na koniec wam powiem, bo przykład mojego życia to jest jedno. Mi Pan Bóg dał tę łaskę, że po utracie pracy po tym wszystkim z powrotem trafiłem do tego samego miejsca jako zupełnie inny człowiek, jako zupełnie inny dziennikarz. Ale niech będzie tym świadectwem to, że Maryja mu powiedziała: macie płótno kłaść pod kapliczką, omodlić się na różańcu i macie dawać chorym na ich chore miejsca, a przyniesie im to ulgę w cierpieniu albo uzdrowienie. I to jest od Maryi. To jest takie piękne, że niebo wie, że człowiek potrzebuje takiego dotyku namacalnego. Potrzebuje mieć wodę, żeby dać komuś dolać do herbaty, żeby na zupę było, ale żeby spróbować samemu z modlitwą, bo z wiarą, bo z wiarą. Nie z zabobonem, tylko z wiarą. To jest bardzo ważne. I dla chorych. Swojemu cierpiącemu bratu w szpitalu, który umierał na nowotwór, płótno z Getrzwałdu kładzone na rany pooperacyjne dawało ulgę. Dał mu taką ulgę, że ze świadectwa pielęgniarek nie przyjmował środków przeciwbólowych. Wymodlona dobra śmierć, dobre odejście było. Daje przykład ze swojego życia. To nie jest, że ktoś wyjątkowy. Świadectw jest mnóstwo. Przyjedźcie do Getrzwałdu. Tu jeszcze w tym roku będę na zaproszenie ojca i będę mówił konkretnie słowa związane do młodych ludzi o zagrożeniach duchowych, ponieważ sam takie rzeczy przeszedłem. Nie zobaczyłbym, gdzie te zagrożenia są w popkulturze, w muzyce, gdyby nie Maryja. Gdybym nie zawierzył się niepokalanemu sercu, to moje serce by tego nie zrozumiało. Tu była mowa, że droga jest taka dla wielu, którzy autostradą pędzą, ale ta wąska jest w tej prawdzie, bardzo wąska. Przede wszystkim, Maryjo, nie dozwól, żebym z tej drogi skroczył, żebym nią szedł, żebym świadczył, bo trzeba świadczyć o cudach Boga. Trzeba mówić o tym, co nas dotknęło, nie zachowywać tego dla siebie, tylko dawać świadectwo bliźniemu. Im głośniej można o tym mówić, trzeba to robić. Daj mi śmiałość, daj śmiałość tym, którzy tutaj są i słuchają. Ty ich tutaj zaprosiłaś, oni na twoje wezwanie powiedzieli tak i są. Być może nie wiedzą, dlaczego jeszcze tutaj siedzą, ale mają w sercach swoich ważne rzeczy. I teraz na koniec was proszę, żebyście teraz pomyśleli o intencjach, z jakimi tutaj przyszliście, z jakimi tutaj przyjechaliście. Przekażcie ich sercu, mojemu sercu. Jutro jestem w Getrzwałdzie o 11 na mszy świętej i wasze intencje w sercu Matce Bożej przedstawię Getrzwałdzkiej.